Chciałbym dzisiaj kontynuować cykl, który gdzieś tam w moim sercu bardzo mocno utkwił w ostatnich dniach, aby dzielić się z wami na temat zdrowego życia. Tydzień temu mówiłem, że zdrowe życie to zdrowa atmosfera, klimat wokół nas. Tworzymy go poprzez uwielbienie i słowa, które wypowiadamy. Mówiłem o tym, jak ważne jest, by chwała dla Pana była bezustannie na ustach naszych. Ludzie, którzy chcą mieć dobre, błogosławione, szczęśliwe, zdrowe życie, to ludzie, którzy podejmują decyzję, że będą wielbić Pana w każdych okolicznościach. A także to, co wypowiadamy, daje życie lub śmierć. A więc mówiliśmy o tym, aby dbać o nasz język i mówić słowa, które inspirują nas do życia i dają życie. Po drugie, mówiliśmy o tym, że zdrowe życie jest uzależnione od źródła mocy, do którego jesteśmy podłączeni. I mówiliśmy o Duchu Świętym. Duch Święty sprawia, że jesteśmy wyposażeni w siłę do życia, w siłę do życia z nieba, od Pana. I możemy modlić się, mając napełnienie Duchem Świętym, nowymi językami, które daje nam Duch Święty. I ta modlitwa jest poza naszym umysłem, ona wypływa z wnętrza i powoduje, że jesteśmy niesamowicie posileni, zachęceni, zmotywowani. Modlitwa w językach jest narzędziem Bożym, które Bóg nam dał. Dzisiaj wspomnę o następnych dwóch rzeczach, które są bardzo ważne, które są fundamentalne, aby nasze życie było dobre, błogosławione, zdrowe, abyśmy byli szczęśliwi w Jezusie. Zdrowe życie zależy od treści, informacji, którymi się karmimy. Jest to niesamowicie ważne. Tak sobie pomyślałem, obrazując to, co chcę powiedzieć. Jeśli zbierasz śmieci, jesteś kolekcjonerem tego, co znajdziesz, to chociaż masz piękny ogród lub dom, możesz go okropnie zagracić. Możesz naznosić gratów, rzeczy i nie wygląda to zbyt dobrze. Pamiętam, jak byłem w podróży w jednym kościele i opowiadano mi, że zaczęli opiekować się pewną panią, która chorowała i która była zbieraczem różnych rzeczy. I kiedy dotarli do niej z Ewangelią i ona się nawróciła, odwiedzili ją w mieszkaniu, nie mogli tam wejść. Nie można było drzwi otworzyć. Tyle tam było nagromadzonych, niepotrzebnych rzeczy. Dwa dni, dwie ciężarówki wywoziły to, bo chcieli jej wyremontować mieszkanie. Tak jest w naszym życiu. Możemy napełnić nasze życie różnymi treściami i informacjami. Możemy zaśmiecić, zagracić nasze życie. Jeśli chcemy mieć dobre życie, to musimy je wypełniać tym, co dobre. Treści, które zawierają niepewność, strach, poglądy innych ludzi, potępienie, negatywne myśli. Całe życie zostanie zabałaganione. Dzisiaj możemy karmić się tym, co produkuje internet, Facebook. Możemy karmić się hejtem, potępieniem, które płynie z mediów. Możemy to wszystko czytać, napełniać swoje myśli, swoje życie, ale nie będziemy wtedy szczęśliwi i nasze życie nie będzie zdrowe. Będziemy mieli mętlik w głowie, będzie wiele zamieszania, będzie wiele złego, będzie wiele podejrzeń, będzie wiele krytyki. Sami staniemy się takimi ludźmi, jakie treści czytamy. A więc Bóg chce do nas dzisiaj coś powiedzieć. Księga Jeremiasza, 15 rozdział, 16 werset brzmi tak. Gdy odnajdywałem Twoje słowa, pochłaniałem je. Twoje słowo było mi weselem, radością mojego serca, gdyż wzywano nade mną Twojego imienia, Panie Boże zastępów. Czy wiecie, jak Biblia Gdańska oddaje ten werset? Gdy znalazłem mowy Twoje, zjadałem je, bo było mi to słowo weselem i radością serca mego. Powiem tak, jeśli karmimy się tym, co zdrowe, pochłaniamy, zjadamy to, co Bóg daje, nasze życie będzie radosne, szczęśliwe i zdrowe. Jeśli będziesz się karmił hejtem, będziesz się karmił rzeczami, które piszą ludzie, krytykując, atakując, obsmarowując, oczerniając innych, będziesz sam takim człowiekiem. Sam staniesz się podobny do tego, czym napełniasz twoje wnętrze. Nie wystarczy tylko słuchać. Trzeba pochłaniać to, co dobre. To, co zmienia moje życie. I wtedy życie Boże we mnie wydaje owoc. Pan Jezus powiedział podobieństwo o siewcy. I miał na myśli sianie słowa. I przypisał słowo do ziarna. I mówił, że niektóre ziarna padają na różną glebę. Jeśli gleba jest sucha, to szybko ziarno obumiera. Jeśli gleba jest zachwaszczona, to szybko ginie w tym chwaście. Jeśli gleba jest taka skalista, kamienista, to tam ziarno nie żyje. Jeśli gleba jest taka dobra, taka niesamowita, która chłonie to ziarno, wydaje plon, wydaje owoc, wydaje błogosławieństwo. Zdrowe życie jest napełnione tym, co mówi Bóg o tobie, o mojej sytuacji, o mojej chorobie, o mojej rodzinie, o moim dziedzictwie. Jeśli złapię to i będę to spożywał, co Bóg mówi o moim życiu, o mojej pozycji w Chrystusie, o mojej chorobie, o mojej rodzinie, o moim dziedzictwie, które mam, to wszystko to, co będę pochłaniał, co Bóg mówi, stanie się rzeczywistością w Chrystusie w moim życiu. Taki przykład do tego tematu, do tej myśli. Wracam do Gedeona. On był mi najbliższy, gdy myślałem o tym. Tekst biblijny z Księgi Sędziów 6 rozdziału mówi tak. Pewnego razu przyszedł anioł pański i usiadł pod dębem, który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abizera. Podczas gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej, aby ją zabezpieczyć przed Midiańczykami. I ukazał się anioł pański i rzekł do Gedeona: Pan z tobą, mężu waleczny. A Gedeon rzekł do niego: za pozwoleniem, panie mój, jeśli pan jest ze mną, to dlaczego? To dlaczego spotkało mnie to wszystko? Gdzie są wszystkie jego cuda, o których wypowiadali nam nasi ojcowie? Czyż nie pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas i wydał w ręce Midiańczyków? Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: idź w tej mocy Twojej i wybaw Izraela z ręki Midianczyków. Przecież ja Cię wysyłam. On zaś rzekł: za pozwoleniem, Panie mój, czym wybawię Izraela? Oto mój ród jest najbiedniejszy wśród Manasesytów, ja sam zaś najmłodszy w domu ojca. A Pan rzekł do niego: ponieważ ja będę z Tobą, pobijesz Midianczyków. Co myślał Gedeon o sobie? Dlaczego tak myślał? Bo był otoczony negatywnymi okolicznościami. Te treści, które słyszał, obrazy, które widział, ukształtowały go, ale Bóg widział go inaczej. Bóg widział go inaczej. Bóg posłał informację z nieba. Mówi o tym, kim on jest i kim jest Bóg dla niego, który go powołał. Posłał informację: Gedeonie, ty z Panem swoim jesteś zwycięzcą. Ty pobijesz i zwyciężysz wroga. Ty możesz inaczej żyć. Ty możesz inaczej funkcjonować. Gedeon był negatywnie nastawiony z powodu okoliczności i tego, co mówili ludzie, to złamało jego życie. Był zastraszony, zagubiony, bezradny. To nie był Boży plan dla Gedeona. I to nie jest Boży plan dla ciebie i dla mnie. Możemy ograniczyć dostęp Bożych treści do naszego serca. Może diabeł postawić mury, abyśmy nie widzieli tego. I możemy skupić się na okolicznościach i tym, co mówią ludzie, na tym, co przeżywamy i być jak Gedeon, zamknięci gdzieś w jakimś pomieszczeniu, w izbie, przybici i przytłoczeni tymi niemożliwościami, aż do momentu, gdy zaczniemy mówić, gdzie jest Bóg cudów? Dlaczego nie ma tych cudów w moim życiu? Ale możesz być też ograniczony fizycznie jak Nick Vujicic, ale być szczęśliwym i radosnym człowiekiem, który służy Bogu i ludziom na całym świecie, który nie zamyka się w pomieszczeniu, w izbie, nie udaje cierpiętnika, nie chodzi ze spuszczoną głową, bo nie ma rąk ani nóg, ale chodzi z podniesionym czołem. Tylko ma tutaj biodra i tułów, nic więcej. I siada na stoliku przed 40 tysiącami i mówi: Bóg jest niesamowity, halleluja. Możesz tak żyć. Możesz tak postępować, jeśli twoje życie jest napełnione informacjami z nieba i wiesz, kim jesteś w Jezusie Chrystusie. Może nie masz wszystkiego, może nie żyjesz tak, jakbyś chciała, by ci się żyło i wiodło, ale możesz być szczęśliwy, napełniony treściami z nieba, bo Bóg coś niesamowitego może uczynić. Jeszcze jedna myśl. Bóg powiedział do Gedeona, kiedy widział, że nie może sobie z nim poradzić. Powiedział do niego tak. Idź i posłuchaj, co mówią w obozie wroga o tobie. Wiecie, diabeł jest kłamcą i rzuca nam kłamstwa prosto w twarz. Ale gdy staniemy naprawdę przed Bogiem i posłuchamy, co diabeł mówi o nas, to on się nas boi. On się nas boi. Bóg mówi do Gedeona, idź i posłuchaj, co mówią w obozie wroga o tobie. Co mówią o was. Bądź zachęcony. Nie poddawaj się, posłuchaj. Księga Sędziów 7 mówi nam tak. Jeśli boisz się zaatakować ich sam, niech idzie z tobą sługa twój Pura. Posłuchajcie najpierw, co oni między sobą mówią, a potem, poczuwszy większą moc w swoich rękach, już bez żadnego lęku, ruszcie na obóz i poszedł ze swoim sługą Purą w pobliże przednich straży obozowiska. I wiecie, co tam usłyszał? Tutaj niby byli zastraszeni potężną armią wroga, ale kiedy posłuchali, co oni mówią między sobą, Malakici, Midianici, synowie wschodu, którzy rozłożyli się na nizinach jak szarańcza, mówi Boże Słowo. Kiedy zbliżyli się, natknęli się na wrogów, którzy mówili tak do siebie. Wiesz co? Miałem sen. Jak bochen jęczmiennego chleba toczył się w stronę obozu Midiańczyków. Dotarł do namiotu, uderzył w niego i myśmy rozpadli się na kawałki. I to wszystko pochodzi od Izraelczyków, od Gedeona. Wiecie, oni drżeli, oni bali się. Bóg nie widzi nas pokonanych, związanych, bezradnych, skopanych przez życie. Bóg widzi nas jako zwycięzców. Bóg widzi nas, że to, co On uczynił, dał nam, jest tak mocne, tak potężne, jest tak wielkim błogosławieństwem, że jeśli nasycimy nasze życie, to nigdy nie będziemy musieli się bać. Nigdy nie będziemy musieli się lękać diabła. Musimy zobaczyć prawidłowy obraz samych siebie i przestaniemy się bać, zaczniemy inaczej mówić, zaczniemy deklarować zwycięstwo, bo nawet diabeł drży przed nami. Czy wiecie, że Biblia mówi, i to mówi Nowy Testament, że diabeł wierzy i drży. Drży. Jeśli to, co wierzymy, jest w nas, to diabeł będzie drżał przed nami. Nie musimy się go bać. Możemy z radością i z weselem deklarować zwycięstwo Pana. Panie, zjadam Twoje słowo, które posyłasz do mojego serca, a ono jest radością i szczęściem dla mojego życia. Amen? I druga krótka myśl. Zdrowe życie zależy od miejsca, w którym jesteś. Lokalizacja ma znaczenie. Niektórzy to mają i o tym głośno mówią, że jak wracają z nadmorza na Śląsk, to czują różnicę. Macie coś takiego? Moja gościa mówi, że gdy dojeżdżamy do Śląska, do rejonu Katowic, od razu jest inne powietrze, inaczej pachnie. Kiedy był głód i susza w Izraelu, Bóg skierował słowo do Eliasza. Odejdź stąd i udaj się na wschód do potoku Kerit. Tam nakazałem krukom, aby cię karmiły. Wiecie, jak ważne jest, aby być w miejscu, w którym Bóg chce, abym był. Czasami jesteśmy w różnych miejscach, mówię o wymiarze duchowym. I czujemy, że jest ciężko, że jest źle, że to miejsce nie jest dla nas, że ciężko nam tutaj oddychać, że tutaj czuć gęstą atmosferę, że to miejsce jest obciążeniem dla nas. Trzeba uciekać pod skrzydła Pana, w cudzysłowie mówię, parafrazując. A gdy potok wysechł, Pan znów zmienił lokalizację Eliasza i mówi, idź do Sarepty, tam pewna wdowa zatroszczy się o ciebie. Nie ma za wiele. Ale ja jestem Bogiem, który zaopatruje. I mąka oraz oliwa to nie problem dla mnie. I Eliasz poszedł do domu wdowy w Sarepcie. I tam Bóg mu błogosławił. Bo gdy jesteśmy w miejscu, w którym Bóg chce, abyśmy byli, gdy jesteśmy w miejscu, w którym Bóg nas usadawia, to wtedy mamy to, co Bóg dla nas przygotował. A On jest Bogiem dobrym. A On jest Bogiem, który pragnie nam błogosławić. Bóg mówi, że będzie ze mną. będzie z tobą. Bóg mówi, że zatroszczy się. Bóg mówi, że nie ma problemu, który by rozwiązać nie mógł. On chce, abyśmy Jemu zaufali. Wiele razy ufamy systemom i samym sobie. Ja nie ufam systemom. Ja nie polegam na systemach. Bez względu geograficznie na to miejsce, w którym jestem, to nie ma znaczenia. Bylebym był w miejscu, w którym Bóg chce, abym był. Bylebym był przy Nim, bylebym był blisko Niego. Czasami mamy tak. W Kościele sam tego doświadczyłem. Zamiast ufać, że Bóg jest źródłem mojego zaopatrzenia, ufamy swoim możliwościom i temu, co posiadamy. Bardzo mocno się na tym skupiamy. Zamiast być w namiocie modlitwy, jesteśmy gdzieś indziej. Bóg mówi, bądź hojny, ofiarny, dziesięcina należy do mnie. A my mówimy sobie, że nam brakuje, nie będę dawał, bo będę ograniczony. Zaczynamy ufać swoim możliwościom. Zaczynamy ufać samym sobie i Bóg nie może działać. Bóg mówi, rozkoszuj się Panem, a ziszczą się pragnienia twojego serca. Jeszcze raz powiem. Tu nie chodzi o geograficzną lokalizację, ale o moje duchowe umiejscowienie. Umiejscowienie w Bogu, abym był tam, gdzie On jest. Pozostańmy jeszcze przy Eliaszu. On miał sługę, naśladowcę. Nazywał się Elizeusz. Elizeusz chciał mieć to, co miał Eliasz. Jest to niesamowity obraz, to jest typologia biblijna Starego Testamentu. Weźmy, że Eliaszem jest nasz Pan. A my jesteśmy Elizeuszami. Pan Jezus jest naszym Eliaszem. I podążamy za Nim i chcemy mieć to, co On miał. Pan Jezus powiedział, że wy większe rzeczy będziecie mieć, niż ja miałem czy czyniłem. Ja wam to dam. Elizeusz, nim wszedł w buty Eliasza, zanim zaczął oglądać cuda w swoim życiu, musiał coś zrobić. Eliasz zastał Elizeusza przy orce. 12 zaprzęgów wołów szło przed nim. Elizeusz miał super biznes. Kiedy Eliasz mówił, musisz zmienić lokalizację, musisz wyjść w inny obszar, to Elizeusz zrobił ten krok. Zobaczmy to duchowo. Zobaczmy serce Elizeusza. Ten fragment to pierwsza księga królewska, 19 rozdział. On go opisuje. Znalazł Elizeusza. Zastał go przy orce. Szło przed nim 12 zaprzęgów. Eliasz był przy ostatnim. Był wielkim rolnikiem. Miał 12 zaprzęgów. To był wielki biznes. Powiedział Eliasz, aby poszedł za nim. Elizeusz porzucił zaprzęg, bo ten płaszcz na niego spadł. I powiedział, pocałuję tylko mojego ojca, matkę i pójdę za tobą. Eliasz powiedział, wróć, bo przecież to narzuciłem na ciebie. Po to narzuciłem na ciebie mój płaszcz. Wypiął bydło z zaprzęgu. Złożył je w ofierze, a na uprzęży ugotował mięso i dał ludziom, by jedli. Potem wstał, poszedł za Eliaszem i został jego sługą, jego naśladowcą. Pług był jego życiem. Woły były źródłem życia. Rola była jego lokalizacją. To było jego życie. To było to, co robił od lat. Ale usłyszał wezwanie, pójdź za mną. Czy Jezus nie czyni podobnie? Czy Jezus nie powołał uczniów swoich, mówiąc, pójdź za mną? Czy nie powołuje dzisiaj mnie? Co może być naszym pługiem i zaprzęgiem wołów? Chciałbym to zbliżyć do nas, do naszego życia. Bo możemy się przyzwyczaić do pewnych rzeczy, które staną się naszą lokalizacją. A Bóg chce nas pociągnąć bliżej siebie. Nie chodzi tutaj o to, abyś teraz rzucił pracę, abyś zostawił swoje obowiązki. Nie o tym mówimy. Jeśli Bóg cię do tego powoła kiedyś i da ci wyraźne namaszczenie i zrozumienie, że tak ma być, to wtedy tak się stanie. Ale może są inne rzeczy, do których się przyzwyczajamy. Nasza religijność. Czy wiecie, że my możemy popaść w taką tradycję religijną? Zawsze tak robiliśmy, tak było zawsze tak śpiewaliśmy, zawsze tak wyglądały nasze nabożeństwa. I zaczynamy wpadać w ceremonię, którą odbębniamy od niedzieli do niedzieli. I nie ma Pana, nie ma Jego obecności. Bóg mówi, zostaw swoją religijność. Może zostaw niektóre pieśni, które śpiewałeś. Zacznij śpiewać nową pieśń. Zacznij modlić się inaczej, niż się modliłeś. Zacznij przeżywać moją obecność inaczej, niż przeżywałeś. Bóg jest Bogiem świeżości. Czasami może trzeba to złożyć na ofierze, porąbać, spalić i zacząć żyć w innym wymiarze. Może coś trzeba złamać jakąś tradycję. przyzwyczajenie. Jeśli jesteś zmęczony robieniem ciągle tego samego, co dotychczas i przestało ci sprawiać już przyjemność służenie Bogu, może trzeba coś zmienić w swoim myśleniu, coś zmienić w swoim sercu, postawić na to, aby Bóg mógł coś niesamowitego uczynić w moim życiu dzisiaj. Apostoł Paweł ujmuje to tak. Zostawiam, zapominam o tym, co za mną i zmierzam do tego, co przede mną. Zostawiam i zapominam. Czasami trzeba niektóre rzeczy zostawić i o nich zapomnieć, aby sięgnąć po to, co nowe. Jezus mówi, przestań łowić w tym miejscu, Piotrze, zarzuć sieć po drugiej stronie, tam znajdziesz więcej ryb. Panie, całą noc łowiliśmy. Nic tutaj nie ma. Piotrze, twoje umiejscowienie. Zarzuć z drugiej strony. Zrób, co jeszcze nie robiłeś. Wypłyń na głębie. Takie kroki robimy jako Kościół. Chcemy je robić. Także byłem szczęśliwy w tym tygodniu, kiedy zadzwoniono do mnie z Urzędu Miasta i podziękowano naszemu całemu Kościołowi za to, co robi Klub Malucha, za nasze siostry. Lucy, Basie i inne, które poświęcają tydzień w tydzień. Zostaliśmy zaproszeni do Galerii Jastrzębskiej i tam w minionym tygodniu były dwie prezentacje, zabawy z dziećmi. Po galerii chodziła pani z Urzędu Miasta z mikrofonem i mówiła o to działalność wspólnoty Kościoła Zielonoświątkowego w Jastrzębiu. Musimy zacząć robić nowe rzeczy. Zacząć wchodzić w inne przestrzenie. Nie wałkować ciągle tego samego. Ciągle tak samo, ciągle tak samo. Ciągle jedno i to samo, jedno i to samo. I nie ma żadnych rezultatów. Musimy zacząć szukać Bożego oblicza. Coś złamać. Wypłynąć na głębie. Zarzucić się z drugiej strony. I wierzę, że Bóg chce nas użyć. Że Bóg pragnie działać. I to doprowadza do radosnego i szczęśliwego życia. Powstańmy. Pomodlimy się i wydelegujemy ekipę na wyjazd do Wrocławia. I będziemy jeszcze dziękować Panu przez chwilę, będziemy się modlić. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 23 rozdziale, w 30 wersecie jest takie słowo. Będziesz mógł objąć dziedzictwo tej ziemi. Dziedzictwo jest twoje. Bóg daje obietnicę. My też mamy dziedzictwo. Też mamy coś, co wywalczył dla nas Chrystus. Co wywalczył dla nas Jezus na krzyżu. Naszym dziedzictwem jest nasze miejsce w Chrystusie, nasza tożsamość, terytorium, w którym Bóg pragnie działać, a tam jest pełno życia. W dziedzictwie Chrystusa jest pełno życia, pełno pasji, pełno zaangażowania. To sprawia największą przyjemność i radość, gdy jestem tam, gdzie Chrystus chce, abym był. Ale czy jestem gotowy, aby może opuścić coś, w czym byłem jakiś czas i powiedzieć, Boże, chcę iść dalej, chcę przeżywać Ciebie więcej. Pragnę Ciebie więcej. Tak jak w piątek przeżywaliśmy tutaj. 3 godziny mogliśmy się modlić, śpiewać. Bóg mówił do nas. Objawiał nam słowo prorocze. Ożywiał nasze serca. Jakież to jest piękne. Jakież to jest cudowne. Jakież to są chwile niezapomniane. To jest najlepsza lokalizacja, w którym mogliśmy być w piątek wieczorem. Możemy być w różnych miejscach. Robić różne rzeczy. Niektórzy musieli je robić z obowiązku. Ale kiedy wchodzimy w taką przestrzeń, w której mówimy tak, wszystko inne jest ważne, ale są rzeczy ważniejsze. I ja chcę być tam, gdzie Bóg jest, aby doświadczać coś świeżego i nowego. Jeśli to zrobię, to się nie zawiodę, bo Bóg jest niesamowity. Pomódlmy się na koniec. Wznieśmy nasze ręce. I tak ogólnie dzisiaj, już będziemy kończyć. Powiedz, że Ty pragniesz karmić swoje życie tym, co od Boga pochodzi. Pragniesz pochłaniać to, co Bóg Ci daje i powiedz, Boże, jeśli potrzeba, to jestem gotowy pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy poukładać inaczej w moim życiu, aby być bliżej Ciebie, aby Ciebie bardziej doświadczać. Panie, dziękujemy Ci za ten poranek. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas i że byłeś tutaj obecny. Chociaż przyciska nas czas i wyjazd do Wrocławia, to Panie, jesteśmy tak wdzięczni Tobie, że Ty dokonałeś tak wiele dzisiaj pośród nas. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, że dotykałeś naszych serc, że poruszałeś nasze życie. Panie, chcemy wyjść z tego zgromadzenia tacy radośni, aby powiedzieć, że ten tydzień będzie wspaniałym tygodniem, bo mój Bóg jest dobry, będzie mówił do mnie, będzie przekształcał moje życie, będzie mi objawiał siebie jeszcze bardziej. Błogosławimy podróż tych, którzy pojadą teraz samochodami. Błogosławimy, Panie, kierowców. Błogosławimy, Panie, ten pobyt w Wrocławiu. Błogosławimy ten stadion. Panie, niech tam będzie wieczór przełomów. Niech Polska zobaczy, że jest Kościół Jezusa Chrystusa, który bez względu na to, co się dzieje wokoło, na całym świecie, wielbi Jezusa, czci Jego imię i wyznaje, że Jezus jest Panem. Panie, niech będzie to błogosławieństwem dla wszystkich uczestników i niech tam nawróci się mnóstwo ludzi, setki ludzi. Niech tam nawróci się do Jezusa. Panie, oddajemy Ci chwałę. To jest dzień, który nam dałeś. Dzień wielkich błogosławieństw, wielkiej radości, wielkiego działania Ducha Świętego w naszym życiu. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie chwała, Panie. Tobie niech będzie chwała, Panie. Alleluja. Chwała Ci, Panie Jezu. Niech Boży pokój wypełnia wasze serca, kochani. Niech prowadzi was Duch Święty. Niech ogarnia was Boża miłość.